Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę, Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że czytasz Pismo Święte, jak w czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, albo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Święty Jan Paweł II ciągle nas uczy, jak mamy postępować, jak zachowywać przykazania, które Bóg nam dał. W Łomży mówił: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Pyta w Ewangelii młodzieniec, słuchacz słów Jezusa. Zachowaj przykazania. I Chrystus przypomina dekalog Starego Przymierza, który jest prawem Bożym i drogowskazem ludzkiej moralności w każdym czasie i miejscu. Drodzy bracia i siostry, oto od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi. Przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześcijańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? Czy jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy, nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które, jeśli jest zdrowe, staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka? Czy podstawowe zasady moralności nie zostały wyrwane z naszej gleby przez złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały wydziobane przez rozkrzyczane drabieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które igrają z naszą ludzką słabością? Co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwaniem do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie? I czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłą jedność małżeńską tak, jak się to robić powinno, to znaczy zaczynając od budowania jedności ducha? Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem. Stawiam je wszystkim ludziom, wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej ojczyźnie naszej, Polsce. Ten, który uczy nie cudzołóż, jest dobrym pasterzem, pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie sobie nawzajemnie, iż cię nie opuszczę aż do śmierci, to on, dobry pasterz, staje się sakramentem najwyższym poręczycielem tych waszych ślubów. Sakrament jest źródłem moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje sprostali swoim ślubom, aby przezwyciężyli słabości i pokusy, aby nie dali się uwieść żadnej modzie. Trzeba tylko wytrwale współpracować z łaską sakramentu małżeństwa. Trzeba tę łaskę stale odnawiać. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Ojcze niebieski, proszę Cię o świętość małżonków, aby przekazywali swoim dzieciom Ewangelię miłości. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Jezu, dziękuję Ci za młodych ludzi, którzy w czystości i z szacunku do Ciebie i siebie zachowują czystość przed ślubem. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Maryjo, dziękuję Ci za wszystkie małżeństwa żyjące szóstym przykazaniem. Modlił się z Wami ojciec Andrzej Jezuita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.